Chciałbym rozpocząć nasze rozważania od przeczytania tekstu z jednego z portali internetowych, chrześcijańskich portali internetowych, i pomyślałem, że ten fragment, który przeczytam, będzie takim dobrym wstępem do tematu, nad którym dzisiaj chciałbym się razem z wami pochylić, bracia i siostry. Pan Bóg w swej mądrości ustanowił porządek, ustanawiając przywódców. Było to zarówno w starożytnym Izraelu, jak i w tworzącym się nowotestamentalnym Kościele. Nie uległo to zmianie do dzisiaj. Jednych ustanowił apostołami, innych nauczycielami, innych duszpasterzami i wymaga od nas, abyśmy respektowali ten porządek. Wygląda jednak na to, że w Kościele XXI wieku staje się to coraz większym problemem. We współczesnym świecie większość przekazów propaguje absolutną wolność i równość, odrzucając i negując jakikolwiek rodzaj władzy, przywództwa czy autorytetu. Pismo Święte wyraźnie jednak przestrzega. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział od 12 wiersza. Abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Mamy nie tylko szanować, ale i wspierać ich w trudnej, odpowiedzialnej służbie. Ale również nie powinniśmy podejmować niektórych działań na własną rękę bez ich błogosławieństwa. Przez nich bowiem otrzymujemy błogosławieństwo tego, który w swojej mądrości i łasce udzielił im autorytetu. Nie zawsze jest to łatwe, ale podporządkowanie się Bożemu porządkowi przynosi błogosławieństwo, nawet jeśli jest bardziej aktem woli niż uczuciem. Tyle wiadomości z internetu. Chciałbym jeszcze, moi drodzy, przeczytać fragment Słowa Bożego. A Słowo Boże dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali z listu do Galacjan. 2 rozdział od wiersza 11. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzeżania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeśli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Bardzo ciekawy fragment Słowa Bożego, gdzie wielcy przywódcy Kościoła Nowotestamentalnego, apostoł Paweł z apostołem Piotrem, prowadzą dość osobliwy dialog, który dotyczy zachowania Piotra i tych, którzy to zachowanie próbują w jakiś sposób naśladować. Chciałbym wam jeszcze, bracia i siostry, powiedzieć o tym, że Pan Jezus Chrystus, a więc największy autorytet, do jakiego w ogóle człowiek może się odwołać, wiódł też spór z wierzącymi ludźmi w Izraelu. Pan Jezus był, powiedziałbym, w permanentnym konflikcie z faryzeuszami, uczonymi w piśmie, z powodu ich hipokryzji. Więc, moi drodzy, patrząc na ten temat, nie można powiedzieć, że on dotyka kogoś tylko. Ja myślę, że on wszystkich dotyka. Dotyka całego Kościoła i powinniśmy umieć się w takiej sytuacji zachować. Słyszałem niedawno taką anegdotę. Pewien polityk w ten sposób powiedział: codziennie w modlitwie rozmawiam z Bogiem i wiele razy udało mi się go przekonać do swojej racji. Więc to też świadczy ta wypowiedź o tym, jak dzisiaj ludzie traktują Boga. Bóg ma być realizatorem ich woli. Niedawno mojej żonie zwróciłem nawet na to uwagę. Czasem ktoś w modlitwie staje i mówi: Panie, stań po tej czy po tamtej stronie. Bracia i siostry, Bóg nie staje po żadnej stronie. Bóg jest suwerenny, niezależny, święty. To my potrzebujemy zająć właściwą stronę, stanąć po właściwej stronie. Bracia i siostry, kiedy człowiek wierzący doświadcza obecności Boga w swoim życiu i ma głęboką społeczność z Bogiem, to takie rzeczy, o których dzisiaj mówię, są jakby marginesem tego wszystkiego, co się dzieje w jego życiu. Najważniejsza jest społeczność z Bogiem. I albo ją masz, albo nie. Myślę, że pamiętacie starotestamentowego proroka, który nazywał się Bileam. On nie pochodził z Izraela, ale bardzo ważne stanowisko zajął wobec Izraela, kiedy Izrael wchodził do Kanaanu. Bileam został zawezwany przez króla Moabu, Balaka, do specjalnej misji, do misji przekleństwa. Balak wiedział, że Bileam ma moc, która pochodzi od Boga. Że Bileam to jest człowiek, przez którego przemawia Bóg. A on, widząc zagrożenie, jakim był Izrael dla Moabu, postanowił skorzystać z ponadnaturalnej interwencji. Wiedział, że w tej cielesnej walce nie ma szans. Dlatego zawezwał Bileama, żeby Bileam przyszedł i przeklął Izraela i żeby Bóg odstąpił od Izraela i żeby Moab został uratowany. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na chwilę na Bileama, Boży prorok. W tamtej okolicy Bliskiego Wschodu szeroko znany. To nie był jakiś prowincjonalny prorok, o którym wiedziało paru ludzi. Tam wiedzieli o nim Moabici, Edomici, wszystkie ościenne kraje kananejskie i uznawali jego autorytet. I oto przychodzi do niego delegacja króla Balaka i Bilaam ma się ustosunkować do ich prośby. Co myślicie, powinien zrobić Boży mąż w takiej sytuacji? Odmówić. Ma ktoś jakiś jeszcze pomysł? Bracia i siostry, zwykle Boży mąż w takiej sprawie pyta Pana. I co zrobił Bilaam? Powiedzcie mi, co zrobił Bilaam? Zapytał Pana. Zrobił to, co powinien zrobić Boży mąż. Zapytał Boga. Panie, czy mam to zrobić, o co oni mnie proszą? Czy możecie mi podpowiedzieć, jaką uzyskał odpowiedź od Boga, albo czy Bóg w ogóle mu odpowiedział? Może Bóg milczał w tej sprawie? Czy ktoś wie? Decyzja Boża była odmowna. Była na nie. Bileam otrzymał słowo od Pana, nie chodź tam. I on im to słowo przekazał. I na tym zasadzie ta historia powinna się zakończyć. Ale dalsza jej część jest niezwykle pouczająca dla nas wszystkich. Okazuje się, że to wcale nie jest koniec tej historii. Bo ta delegacja ponawia swoją prośbę. Przynieśli pieniądze ze sobą. Przynieśli dary ze sobą. Zapewniali o wielkim majątku, który Bileam otrzyma za pomyślną wróżbę, za pomyślne proroctwo, za pomyślne słowo, które będzie się podobało królowi Moabu. I co robi Bileam? Pyta Boga jeszcze raz. Tak jakby za pierwszym razem był głuchy i nie słyszał, co Bóg mu powiedział. I od tej chwili zaczyna się dziać coś, bracia i siostry, co nas powinno bardzo zainteresować. Oto pyta Boga i Bóg odpowiada mu, idź z nimi. Bóg, który jest Bogiem niezmiennym, wiecznym, stałym. Nie zastanawia was to, że nagle jak chorągiewka na wietrze zmienia swoją decyzję? Jakoś Bileama to nie zaskoczyło. I chętnie wsiadł na swoją oślicę i udał się w drogę. Bracia i siostry, kiedy mamy Słowo Boże, kiedy znamy Boga, nie wódźmy Go na pokuszenie, jak wodził Go Bileam. Zresztą w tej modlitwie pańskiej, którą uczył nas Pan Jezus, są te słowa, i nie wódź nas na pokuszenie. I oto Bóg postanowił sprawdzić Bileama. I mówi mu, idź. A ten skrzętnie wsiadł na oślicę i szybciutko udał się do króla Moabu. Bracia i siostry, to tak jak ten nasz polityk, który się modli i rozmawia z Bogiem i wiele razy mu się udaje Boga przekonać do swojej racji. Kiedy usłyszałem tę anegdotę, pomyślałem o Bileamie, który też przekonał Boga do swojej racji. Przynajmniej tak się mu zdawało. Ale czy na pewno Bileam przerobił Boga na swoje potrzeby, użył Go do swojego planu? Czy Bóg jest tak mały, bracia i siostry, przekonał Boga do swojej racji, ale to zakończyło się tragicznie dla Bileama. Jego oślica okazała się bardziej duchowa niż on sam. Pamiętacie tą podróż Bileama? Wiecie, już w ogóle słowo osioł ma pewną konotację. Kiedy do kogoś powiemy ty ośle albo ty oślico, to nie muszę wam tłumaczyć, co mamy na myśli wtedy. I Bileam korzystał z usług prorockich z oślicy. I kiedy jechał na tej oślicy, bracia i siostry, my wiemy, że ta oślica w pewnym momencie stanęła i my wiemy z jakiego powodu. Czy ktoś pamięta, dlaczego ona się zatrzymała i Bileam zaczął ją tłuc tam, okładać ze wszystkich stron kijem? Oślica zobaczyła anioła, którego ten namaszczony mąż Boży nie widział. I stało się coś niesamowitego, że osioł przemówił do człowieka. Myślę, jakie to było upokorzenie dla tego proroka, że nieme zwierzę przemawia do niego i okazuje się, że to w całej tej sprawie, w tej podróży, a w zasadzie zatrzymaniu tej podróży, to ta oślica ma rację, bo ona widzi, co się naprawdę dzieje wokół tego proroka. Tam stanął anioł z mieczem, który chciał zabić tą oślicę i jego. Bo przecież nie było wcale zamiarem Bożym, aby Bileam poszedł i przeklął Izraela, bo Izrael miał wszelkie Boże błogosławieństwo nad sobą. To jest tak, jak człowiek bierze się za Boże sprawy w swoim życiu i jak przekonuje Boga do swoich racji i mówi, teraz Bóg jest po mojej stronie. Bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, że Bóg nie jest po żadnej stronie. Bóg jest święty, Bóg jest suwerenny, Bóg jest Panem i to On rządzi, i to On kieruje. I jeśli żyjesz na bakier z Nim, to biada tobie. I oto oślica mówi, czy kiedykolwiek Bileam, czy ja kiedykolwiek taki numer ci wycięłam, że nie chciałam jechać tam, gdzie ty chcesz. Nie niosłam cię tam, gdzie ty chcesz. Gdzie ty wyznaczyłeś trasę podróży. Jakoś to go nie ruszyło. Bracia i siostry, dopiero potem on zobaczył tego anioła. I dopiero potem zorientował się w całej tej sprawie, że Bóg jest ze wszechmiar w tym wszystkim bardzo zaangażowany. I wiecie co? Bileam nie zawrócił oślicy i nie pojechał z powrotem do domu. On dalej brnął w tą sprawę. I poszedł na wzgórze, tam gdzie był król Moabu, przygotował ołtarz i tam złożył ofiarę ze zwierząt i tam zaczął wypowiadać słowa prorockie. Ale nie wypowiedział proroctwa, które by bluźniło Izraelowi albo było przeciwne jemu. Ale zamiast przekleństwa Bóg sprawił, że w ustach tego proroka, nie ze względu na niego, ale ze względu na Izrael, znalazło się słowo błogosławieństwa. Wiecie, ta historia ma dwie interpretacje. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że są dwie interpretacje. Ja o jednej tylko wam powiem, o tak zwanej interpretacji, która jest w tradycji rabinistycznej i do której odwołuje się Nowy Testament. Apostoł Piotr w drugim liście, w drugim rozdziale od 15 wiersza pisze o Bileamie i wyjaśnia nam, o co chodziło w całej tej sprawie. Wiecie, jeden z ojców Kościoła, Augustyn, powiedział, że Stary Testament znajduje swoje wyjaśnienie w Nowym. I tu mamy właśnie dokładnie przykład czegoś takiego. Oto ta starotestamentalna historia znajduje doskonałą interpretację, wyjaśnienie w Nowym Testamencie. I apostoł Piotr pisze tak w drugim liście, o Bileamie, pisze o nim, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, lecz został zganiony za swoją nieprawość. Zobaczcie, w jaki sposób. Nieme bydle juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. Teraz zaczynamy rozumieć tą historię. Zaczynamy rozumieć, czemu Bóg mu powiedział, idź tam. I zaczynamy rozumieć, czemu się pojawił ten anioł. I zaczynamy rozumieć, dlaczego go nie zabił. Bo Bóg kocha człowieka. Bo Bóg jest Bogiem miłości. Bracia i siostry, ludzie wielokrotnie zawodzą, ale Bóg nigdy nie zawodzi. Dlatego ufaj Bogu, a nie człowiekowi. Bracia i siostro, historia Bileama kończy się tragicznie. I my kilka rozdziałów dalej czytamy o tym. Czwarta Mojżeszowa, 31 rozdział, w 8 wersecie jest napisane, że Bileam zginął z rąk Żydów. To był koniec tego wielkiego proroka, słynnego na Bliskim Wschodzie. Bracia i siostry, zawodzą politycy, rozczarowują przywódcy duchowi. Powiem więcej, również przywódcy duchowi są zawiedzeni postawą tych, nad którymi sprawują pieczę. Wreszcie ludzie są czasami zawiedzeni samym Bogiem. Ale zobaczcie, ile zawodu towarzyszy nam w naszym życiu. Dlatego warto się tym tematem zająć, przyjrzeć się tej sprawie. Jakie mamy relacje z naszym Panem? Jaki to ma wpływ na relacje z ludźmi, z którymi się spotykamy? Bracie i siostro, od kilku miesięcy w tym zborze mówię o działaniu Ducha Świętego. I mówię wam po to, abyście się nauczyli słuchać głosu Ducha Świętego. Nie będziesz wtedy musiał się pytać ludzi o zdanie. Kiedy będzie się coś działo podejrzanego albo złego, to wtedy włączy ci się ten niebiański alarm i będziesz bardziej ostrożny w podejmowaniu decyzji. Będziesz zgłębiał temat. Będziesz się pytać Pana o te rzeczy. Będziesz uważać na tą sytuację, na tą sprawę. Jeżeli tracisz z pola widzenia Boga, zaczynasz zastępować tą relację z Bogiem relacją z ludźmi. I tak często jest, że kiedy człowiek jest osłabiony duchowo, kiedy słabnie w wierze, kiedy ma słaby kontakt z Bogiem, to bardzo często spolega na tym, co ludzie mówią do niego, co ludzie mówią jemu o Bogu, co ludzie jemu mówią o innych. Bracie i siostro, jeśli stracisz z pola widzenia Boga, zaczniesz zastępować Go ludzkim. Słuchać Boga jest trudno, bo jak coś powie, to trzeba to zrobić. I niejednokrotnie my się właśnie tego boimy i ta obawa, ten strach przed słuchaniem Słowa Bożego, przed nastawieniem ucha na słuchanie Bożego Słowa jest spowodowana właśnie tym lękiem. A jeżeli powie coś takiego, co ja bym nie chciał usłyszeć. Wiecie, Bileam chyba nie chciał usłyszeć, kiedy widział tą kasę, którą oni mieli ze sobą. Chyba nie chciał usłyszeć Bożego nie. Dlatego pytał jeszcze raz Boga. Bracie i siostro, nie stosuj tych technik, które pochodzą od Bileama, bo o nim jest napisane, że to był prorok, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, lecz został zganiony za swoją nieprawość. Bracie i siostro, miej odwagę słuchać Boga. Pycha, która z nieba spycha, będzie nas pchać w stronę ludzi, którzy poprą nasze racje. To jest takie naturalne, to jest takie ludzkie, że zawsze jak coś się dzieje, potrzebujemy wsparcia jakichś ludzi. O, jak fajnie, że mnie popierasz. Bracie i siostro, jeśli zaczniesz słuchać ludzi, jeśli nie będziesz mieć kontaktu z Bogiem, to będą się takie przykre historie działy w twoim życiu, jak wydarzyła się ta historia w życiu proroka Bileama. Bracia i siostry, łatwiej jest nam mieć sprawę z ludźmi, bo wtedy możemy w zależności od koniunktury zmienić rozmówcę. Kiedy nam nie odpowiada, to dziękuję, do widzenia, idę do tych, którzy mówią albo myślą tak jak ja. I wtedy, o, jest sytuacja rozwiązana, jest fajnie. Bracia i siostro, my potrzebujemy w swoim życiu polegać nie na ludziach, ale na Bogu. Dlatego dzisiaj wybrałem, bracia i siostry, tekst Słowa Bożego, który jest zapisany w Księdze Jeremiasza w 17 rozdziale, wiersz 5. Oto co mówi Pan: biada temu, który w człowieku nadzieję pokłada i który w ciele tylko widzi całą swoją siłę, a sercem swoim jest daleko od Pana. Pozwólcie, że przeczytam teraz z tłumaczenia Biblii Warszawskiej ten sam werset. Tak mówi Pan: przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, ale od Pana odwraca się jego serce. Człowiek powinien w czymś pokładać nadzieję. I tutaj prorok mówi, że biada człowiekowi, który pokłada nadzieję w ciele, w którym widzi swoją siłę, w cielesnym człowieku. I wiecie, jest dalej napisane w tym tekście, w 6 wierszu, jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Jałowiec na stepie, samotny krzew pośród burzy, wiatrów, samotny, miotany na prawo i na lewo. I to jest człowiek, który jest ten, który stawia siebie za ważniejszego niż Bóg. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. On nie widzi tego, że przychodzi dobre. Wyobrażacie sobie życie człowieka, który cały czas ma negatywne, pejoratywne myśli i cały czas jest takie i jego zachowanie. Wyobrażacie sobie taki sposób żyć, że cały czas narzekam i wszystko widzę źle. I ten człowiek zły, tamten człowiek zły, ta sytuacja zła, tamta sytuacja zła, ten kraj, w którym żyję zły, ten prezydent, ten premier, ten burmistrz, ten, to jest zły i tak dalej, i tak dalej. Bracie i siostro, o ile szczęśliwszy jest człowiek, który zaczyna w życiu dostrzegać dobre rzeczy. Widzicie, człowiek, który czyni oparcie ze swojego ciała, to jego serce odwraca się od Boga. I dalej w tym tekście jest napisane w 10 wierszu, ja Pan zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Widzicie, bracia i siostry, to Bóg zgłębia nasze serca, to Bóg wystawia nas na próbę, to któregoś dnia przyszła próba dla tego wielkiego Bożego proroka, jakim był Bileam. I on zapytał Boga i Bóg mu jak zwykle odpowiedział i wiedział wszystko, ale serce człowieka jest przewrotne. Kiedy zobaczy innych ludzi, kiedy zobaczy coś, czym może nacieszyć swoje oczy, kiedy pochłonie go chciwość, bogactwo, chęć wzbogacenia się, chęć bycia dostrzeganym, chęć taka, żeby mieć prestiż wśród ludzi, to jest to bardzo niebezpieczny czas dla człowieka. Oto Bóg mówi, ja zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki. Bracie i siostro, Bóg przychodzi do twojego życia i wystawia cię też niejednokrotnie na próbę. I czasami te dziwne sytuacje, które dzieją się w twoim życiu, których absolutnie nie rozumiesz, właśnie są taką próbą. A ta próba ma skierować cię nie na to, że ty masz się teraz głowić nad tym, wymyślać, po której stronie stanąć, czy co zrobić, ale zacząć wtedy szukać Boga, wtedy zacząć szukać Bożego Słowa. Bracie i siostro, to jest czas, kiedy Bóg chce nas zbliżyć do siebie. Chce, żebyśmy byli bliżej Jego. A często Bóg przemawia przez cierpienie, przez różne doświadczenia, przez trudne chwile w życiu do człowieka, bo wtedy jest w stanie też zmiękczyć jego serce. Ile razy, jak nam jest źle, to zaczynamy płakać. I tacy uczuciowi się robimy. I wtedy może jesteśmy bardziej otwarci na to, żeby wreszcie posłuchać Boga, że Bóg chce ci coś powiedzieć. Synu mój, córko moja, stań wreszcie na nogach. Wreszcie zajmij stanowisko w sprawie swojej wiary, wokół swoich sąsiadów, wokół swoich pracodawców, w miejscach, w których przebywasz. Nie wahaj się, bo to ja jestem z tobą. Ja jestem twój Bóg. Nie chciałbym was zostawić z obrazem zwietrzałego gruntu na pustyni i słonej gleby, ale chciałbym was zostawić z pięknym obrazem na to niedzielne popołudnie. I ono jest w tym tekście, w 17 rozdziale Jeremiasza też zapisane, tylko troszeczkę dalej, od 7 wiersza chcę wam przeczytać. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Lubię chodzić do parku. Przez wiele lat chodzę do tego samego miejsca i w różnych porach roku tam chodzę. I kiedy czytam ten tekst, to mam właśnie ten obraz przed oczyma. Tego drzewa tam w parku, które jest zasadzone nad wodą. Bracia i siostry, wiele upalnych lat obserwowałem to drzewo i jego liść nigdy nie więdnie. Ono zawsze tam jest zielone, bo to ono jest nad wodami i ono jest bezpieczne. Bracie i siostro, czy jesteś zasadzony nad wodami Pana? Czy pozwalasz wodzie Ducha Świętego przepływać przez twoje życie? Czy może jesteś jak ten zasadzony jałowiec na pustyni czy na stepie, w glebie słonej, w gruncie zwietrzałym. Bracie i siostro, może to czas dzisiaj, aby popatrzeć na swoje życie i przyjrzeć się tym dwóm obrazom. Tego jałowca samotnego, gdziekolwiek się obejrzysz, wokoło nie ma żadnej roślinności, tylko ten jeden krzak, a reszta to jest pustynia. Czy też chcesz mieć życie bogate, obfitujące, wydające owoc nad wodami spokojnymi i stać jak to drzewo zielone zawsze? Bracie i siostro, dzisiaj jest czas wyboru. Dzisiaj jest czas przemyśleń naszych w tym kierunku. Pomyśl o sobie, czy jesteś jałowcem, czy jesteś drzewem zasadzonym nad wodami. I kończąc dzisiaj nasze rozważania, chciałbym przeczytać jeszcze ostatni werset, który jest zapisany w Księdze Nowego Testamentu. To jest list do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Dzisiaj zacząłem od tego tekstu z portalu chrześcijańskiego, który mówi o tym, że wielu się zawiodło z powodu przywódców również religijnych w ostatnim czasie. Ale bracia i siostry, ten tekst nie mówi o tym, żebyśmy odrzucali, nie słuchali przywódców duchowych. Tu jest bardzo wyraźnie napisane, że my mamy pamiętać, że mamy się kierować tym, co oni głosili, ale kiedy? Tu w tym tekście jest napisane, kiedy rozpatrujemy koniec ich życia, kiedy widzimy, że ich życie, które dobiegło końca, jest życiem prowadzonym z Bogiem. Bo wielu, dzisiaj bym tu sporo nazwisk mógł wypowiedzieć, dużych nazwisk, które bardzo znane w chrześcijaństwie, może tu w Polsce, a bardziej na świecie, i mógłbym powiedzieć, że to jest negatywny przykład. Ale nie chcę tego robić. Ja dzisiaj chcę o dobrych rzeczach mówić do was, bracia i siostry. Ja wam chcę powiedzieć o przywódcach, którzy prowadzili dobre życie i których słowo dzisiaj brzmi tak samo żywe, jak to, kiedy jeszcze żyli i wypowiadali je. Dzisiaj za sprawą internetu możemy wielu z nich jeszcze słuchać, choć oni już są u Pana. Tak kiedy myślę o tym wersecie, kiedy czytam, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili słowo, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Myślę o Dawidzie Wilkersonie. Czy zawiedliście się na nim? Dzisiaj możemy słuchać jego. Powiem wam, ja miałem okazję, kiedy żył jeszcze, sam być na jego wykładach i słuchać słowa, które on głosił. On był bezkompromisowy. On nie szukał koniunktury właściwej, żeby wygłosić takie czy siakie słowo. On po prostu mówił słowo od Pana. I czasem to było słowo niewygodne dla wielu z nas. Ale wiedzieliśmy, że to jest słowo od Pana. Dlatego, bracie i siostro, chcę cię zachęcić, rób tak, jak jest w Słowie Bożym. Rozpatruj koniec tych mężów Bożych. I jeśli widzisz, że dobre życie prowadzą czy prowadzili, to naśladuj ich. A wtedy Bóg ci obficie pobłogosławi. Bracia i siostry, niech dzisiaj to słowo będzie z wami. Niech, bracia i siostry, Duch Święty działa w was i pokazuje wam te wszystkie sprawy, abyście mogli się rozwijać, abyście mogli być wyczuleni na Słowo Boże i w każdym czasie dobrym czy złym, dogodnym czy niedogodnym, mieć odwagę słuchać Pana i powiedzieć: Amen. Mów, Panie, do mnie. Amen.